Dobry wieczór. Historia, jakiej nie znacie. Jacek Kosiak. Dzisiaj o pożarze i pożarach, a także o sposobie ich gaszenia na przestrzeni wieków. Będę rozmawiał z naczelnikiem Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, panem Hubertem Kollerem. W zasadzie, jak gasić pożary, zastanawiano się już od początku ludzkości. A dzisiaj, czyli 15 kwietnia, obchodzimy rocznicę wydarzenia, które zmieniło oblicze Poznania. Jeżeli znamy Garbary, Plac Kolegiacki i tamte okolice, to ponad 200 lat temu wyglądały zupełnie inaczej. 15 kwietnia 1803 roku wybuchł pożar, który objął swoim zasięgiem blisko połowę ówczesnego Poznania. Ze względu na gęstość i charakter zabudowy miejskiej oraz silny wiatr, pożar powstał prawdopodobnie w dzielnicy żydowskiej. Rozprzestrzeniał się bardzo szybko i w ciągu jednej nocy spłonęło prawie 300 domów, a około 7 tysięcy osób straciło dach nad głową. Pożoga nie rozróżniała ani religii, ani stanu, natomiast ktoś musiał gasić ten pożar. O tym, jak wyglądało gaszenie pożaru w tamtych czasach, a także na przestrzeni wieków, będę rozmawiał z naczelnikiem Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, panem Hubertem Kollerem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa to oddział zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Pożary to zawsze groźne zjawisko. Nawet dzisiaj była taka informacja, że spłonął zabytkowy dworek w okolicach Złotowa. A wiemy z historii, że pożary zmieniały oblicze cywilizacji, chociażby pożar Rzymu w 64 roku naszej ery, czy pożar Londynu w 1666 roku. Wróćmy jednak do 1803 roku. Czy możemy sobie wyobrazić, czym wtedy gaszono ten pożar?
Tak, jak najbardziej. Możemy sobie to wyobrazić, możemy nawet to tutaj sprecyzować w pewien sposób, ponieważ no, przez okres średniowiecza tak naprawdę do gdzieś wieku XIX, drugiej połowy XIX, początków XX wieku ten sprzęt nie był zbyt bardzo zróżnicowany, on nie był zbyt rozwinięty. Tak naprawdę mówimy tutaj o sprzęcie podręcznym, mówimy o drewnianych sikawkach, jak to wtedy nazywali, szprytach. Oczywiście nazwa również pochodzi z języka niemieckiego, szprytem po niemiecku to strzykawa, więc tutaj mamy odpowiedź jednocześnie na dostosowanie tego sprzętu, jak gaszenie wyglądało. Po prostu była to duża drewniana strzykawka, którą wkładano do najczęściej wiaderka z wodą. Zaciągano tą wodę do środka no i ściskano, powodując ciśnienie.
Trochę tak jak takie zabawki na śmigus dingus, które niedawno
tak,
obchodziliśmy.
Dokładnie. Prawa fizyki nam się nie zmieniają i tutaj faktycznie okazuje się, że dokładnie tak samo to działa, no tylko, że troszeczkę inaczej wyglądało. Oczywiście te szpryce były większe, mniejsze, najczęściej w formie takiej właśnie podręcznej, metrowej długości. Tam oczywiście nie wchodziło zbyt dużo wody. No ale porównując to do wiadra z wodą, no było to już duży postęp tak naprawdę, jeżeli chodzi o gaszenie. Po pierwsze można było ten strumień kierować na odpowiednie tory, czyli po prostu celować. A po drugie można było gdzieś tą wodę na dalszą odległość wycisnąć.
A czy to było urządzenie, które obsługiwał jeden człowiek, czy to musiał być jednak więcej tych strażaków?
Mniejszych podręcznych była to jedna osoba. To na zasadzie dzisiejszej gaśnicy. Tak naprawdę my mówimy, że to jest taki właściwie pierwowzór tych naszych dzisiejszych gaśnic. Natomiast w przypadku tych troszkę większych, bo takowe też były, 2-3-metrowe, no tam faktycznie, tym bardziej w średniowieczu, tam faktycznie potrzebnych było 2-3 osoby. To wyglądało już trochę inaczej. Mniej poręczne, no ale szukano jakichkolwiek rozwiązań, żeby nie używać tylko wiaderek tutaj jakby w ogóle nieporęcznych i tak dalej. Ale oprócz tego sprzętu podręcznego, oprócz tego wiaderka również, no były różnego rodzaju, również oczywiście bosaki, były urządzenia, którymi rozrywano ściany, burzono domy. Oczywiście mówimy zawsze o sprzęcie podręcznym.
I cały czas mówimy o roku 1803, czyli początek XIX wieku.
Tak, tutaj nie było jakichś dużych rozwiązań. Oczywiście istniały już sikawki ręczne czy konne. One upowszechniały się w wieku XVIII-XIX, ale były jednostki w Wielkopolsce, które ten sprzęt już posiadały. Sam Poznań miał ich ponad 5 sztuk. w momencie drugiego rozbioru, czyli w momencie, kiedy znaleźliśmy się w granicach Królestwa Pruskiego, Cesarstwa Niemieckiego. Natomiast no, te 5 sztuk tych sikawek ręcznych, konnych, no to też jakby daje nam troszkę do myślenia. No, no nie było to wcale dużo. W przypadku pożaru, o którym mówimy, tam tak naprawdę ten sprzęt nawet nie był do końca wykorzystany, ponieważ wszystkie zapisy mówią nam jedynie o sikawce, która dotarła z dzisiejszego Swarzędza i ona faktycznie ugasiła most Chwaliszewski, natomiast dalej już nie mogła się dostać, ponieważ no też mury obronne, wtedy jeszcze miasta oraz ciasne uliczki powodowały, że oni już dalej nie mogli faktycznie wjechać. Dodatkowo oczywiście no, ten bardzo szybko rozprzestrzeniający się pożar.
Trochę problem, jak i dzisiaj czasami straż pożarna ma
Tak.
z powodu źle parkujących samochodów.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Wtedy tutaj faktycznie opisy zwracają uwagę, że te ciasne uliczki bardzo szybko zapełniły się ludźmi, którzy próbowali gdzieś ten dobytek tam ratować, ale nie tylko gasić, ale również to, co w domach udało się jeszcze ratować. Zwróćmy uwagę, że no, to były czasy, kiedy często cały nasz dobytek życiowy, wielopokoleniowy, znajdował się w drewnianych domach, łącznie z kosztownościami, jakimiś nawet dowodami naszej osobowości, prawda? Ponieważ no, dzisiaj mamy urzędy, mamy komputery, no wtedy czasami ci ludzie naprawdę zostawali bez niczego. Więc próbowano ratować, chowano w piwnicach. To wszystko powodowało, że tam robiło się naprawdę bardzo ciasno. No a dodatkowo temperatura, ogromne zadymienie. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że ten wiatr silny 15 kwietnia 1803 roku spowodował ogromne zadymienie i ten dym tymi uliczkami również wędrował. To potęgowało panikę tych ludzi. Dodatkowo no, Poznań był otoczony, o czym wspomnieliśmy tutaj, tymi murami, w związku z czym utrudniało to dostęp osób, które chciały pomagać, ale też działało w drugą stronę. Mianowicie osoby, które uciekały, ratowały się, też miały problem, żeby się stamtąd wydostać. W związku z tym to wszystko kumulowało się tam na tych małych przestrzeniach.
No właśnie, a kto gasił ten pożar? Czy były już wyspecjalizowane jednostki? Wiemy, że w średniowieczu za, powiedzmy, ochronę przeciwpożarową odpowiedzialne były cechy, czyli rzemieślnicy. A jak to wyglądało już na początku XIX wieku?
To znaczy tutaj tak naprawdę jeszcze zbyt wiele się nie zmieniło. To znaczy nadal próbowano, cała struktura ochrony przeciwpożarowej opierała się na tak zwanych porządkach ogniowych. Warto wspomnieć, że w Poznaniu pierwszy tego typu porządek ogniowy powstał już w 1462 roku. Był to drugi w Polsce, za Krakowem. Natomiast no to były przepisy. Dzisiaj moglibyśmy to łatwo porównać do naszych przepisów ochrony przeciwpożarowej. One tam szczegółowo wymieniały, opisywały, jak należy gasić, czym gasić, jak należy się zachować, co robić. Oczywiście był też obowiązek gaszenia pożarów i pomagania przez mieszkańców. Natomiast stricte jednostek pożarniczych jeszcze w Polsce nie było. My tutaj mówimy o jednostce pierwszej poznańskiej, no datujemy ją na 1845 rok.
To jeszcze do tego
Czyli...
wrócimy. Utworów z pożarem, ogniem w tle jest bardzo dużo, więc za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Kontynuujemy naszą rozmowę o ochronie przeciwpożarowej, o straży pożarnej, o pożarach, nawiązując do wydarzenia z 1803 roku, kiedy to 15 kwietnia spłonęła znaczna część Poznania. Przypomnę jeszcze, że naszym gościem jest pan Hubert Koller, naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Poznań na początku XIX wieku jest już w zaborze pruskim, także podejrzewam, że administracja pruska ma wpływ na to, jak wygląda ochrona przeciwpożarowa. Czy coś się zmieniło po tym dużym pożarze?
To znaczy tak, tutaj należy zwrócić uwagę również na to, że administracja pruska bardzo solidnie podeszła do tych tematów i oni nałożyli jakby wzór funkcjonujący w Cesarstwie Niemieckim, w Królestwie Pruskim, również na Wielkopolskę. Trudno powiedzieć, jakby to się tutaj szybko rozwinęło, ponieważ faktycznie bardzo szybko nastała kolejna wojna, 1806 rok. Wojska francuskie z Napoleonem na czele, później wojska rosyjskie, i tak naprawdę dopiero w 1816 Prusacy powrócili do kontynuacji swoich zamiarów, ale oni tak naprawdę już od samego początku się solidnie do tego przygotowali. Już w 1794 roku mieli przygotowaną zupełnie nową strukturę ochrony przeciwpożarowej. Tutaj chodziło konkretnie o to, że tak naprawdę oczywiście kontrola pożarowa funkcjonowała przy rozporządzeniach policyjnych. Także tutaj rozporządzenia policyjne to wszystko nam kształtowały. Magistraty miejskie, niemieckie w tym przypadku już były odpowiedzialne za organizację i finansowanie tych działań.
Natomiast... Co jednak nie zmieniło faktu, że w 1803 roku Poznań bardzo mocno ucierpiał w tym pożarze.
Trudna sytuacja przedrozbiorowej Polski, w tym Wielkopolski oraz koniec XVIII, początek XIX wieku spowodował, że tych pożarów naprawdę było bardzo, bardzo dużo, bardzo wiele. Miasta polskie wtedy były w troszkę takim gorszym stanie, one borykały się z wieloma problemami, również ekonomicznymi, gospodarczymi. Panował często głód. Tutaj jakby to też nie sprzyjało tym działaniom rozwojowym. Natomiast faktycznie Polacy opisują te czasy dość bardzo negatywnie. To też wynika z tego, że myśmy podchodzili z dystansem do tego naszego zaborcy, po prostu ich nie lubiliśmy z wiadomego względu. Natomiast statystyki czy dane z późniejszych lat pokazują nam, że ta ochrona wcale nie była najgorsza. Tyle tylko, że w 1803 roku ona jeszcze nie rozwinęła swoich skrzydeł, naszym zdaniem. I tutaj jakby to było zbyt szybko. Te przepisy policyjne jeszcze nie działały tak, jak powinny. I ja może jeszcze dodam, że Prusacy przygotowali się, ponieważ również w 1794 roku przeprowadzili w momencie drugiego rozbioru dokładną inwentaryzację 85 wielkopolskich miast i miasteczek, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową. Oni wpisywali budynki gospodarcze, zamieszkałe, wpisywali wiadra, wpisywali sikawki drewniane, kufy, wymborki, bosaki. Także to wszystko, oni do tego byli przygotowani, bo to stworzyli rozporządzenia policyjne. One jeszcze do naszego pożaru, o którym omawiamy, faktycznie nie rozpoczęły solidnego funkcjonowania. W związku z czym tam trudno jeszcze mówić jakby tutaj o tej opiece magistratu niemieckiego. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację po pożarze, tutaj nam się troszeczkę już podmieniało, ponieważ tutaj rząd zareagował pruski dość solidnie, trzeba im to przyznać. Powołał bardzo szybko komisję odbudowy, przekazując jednocześnie ogromną, jak na tamte czasy, sumę 770 tysięcy talarów. Miało to na celu przyspieszenie odbudowy miasta, budowania budynków z twardszych materiałów, już nie drewno, ale przynajmniej cegła, dachówka, zmiany struktur miasta, chodziło o te ulice poszerzano, powiększano, łączono czasami je ze sobą, żeby tutaj ta organizacja łatwiej przebiegała. Tutaj też trzeba przyznać, że zaczynali doposażać sprzętem nie tylko miasto, ale również w zasadzie całą Wielkopolskę. Ciekawe jest to, że również powstał edykt królewski 21 kwietnia 1803 roku, który dawał możliwość założenia towarzystwa ogniowego dla miast w Prusach Południowych.
Czyli już tydzień po pożarze.
Tak. Nie możemy tego mylić z jednostką pożarniczą, bo to są różne rzeczy. Tutaj bardziej mówimy o firmie ubezpieczeniowej, która działała w ramach magistratów niemieckich, ponieważ oni w tym edykcie zatwierdzili, że w następnym roku, czyli w 1804 roku, rozpocznie działanie. Tutaj rozpoczęło działanie ubezpieczenia od ognia budynków wiejskich oraz miejskich, czyli takie dwie jakby instytucje, a w praktyce właśnie w 1804 roku powstało Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe z dwiema dyrekcjami w Poznaniu i w Warszawie. I to były takie pierwsze oficjalne jakby również...
W Warszawie, bo Warszawa wtedy jeszcze była pod zaborem pruskim.
Tak. Natomiast tutaj ten Poznań, trzeba przyznać, się ten prym wiodł w tym czasie. Prusacy zwracali na region Wielkopolski i Poznania ogromną uwagę. I faktycznie tutaj bardzo mocno się starali, żeby to działało. I to działało, ponieważ mało tego, że te towarzystwo ogniowe wprowadziło obowiązek ubezpieczenia wszystkich mieszkańców, to jeszcze posiadało monopol. Było to towarzystwo mimo wszystko polskie, o dużym charakterze polskim, i ono posiadało monopol do 1864 roku, kiedy to ten monopol został odebrany, a cóż na skutek na skutek różnych represji w stosunku do Polaków i tej rywalizacji. Natomiast do tego czasu faktycznie towarzystwo ogromny wkład wniosło w pomaganie ludziom, pomaganie pogorzelcom, nie tylko finansowym. W późniejszym czasie również pomagało bardzo solidnie w doposażaniu jednostek straży pożarnej.
Mówiliśmy troszeczkę o sprzęcie pożarniczym, ale tak sobie pomyślałem, węże strażackie to chyba dosyć późny wynalazek, wtedy jeszcze ich nie było.
Wąż strażacki powstał tak naprawdę w XVII wieku w Holandii ówczesnej. Tam w Amsterdamie mieliśmy takiego strażaka Van Heydena. Zapiski mówią nam, że no żal jemu było swojego taty. Taty, który był strażakiem i który ciągle musiał biegać po pożarach, nosić wodę, podawać tą wodę. No on słynął później troszkę z takiego właśnie umysłu twórczego i ma na koncie kilka wynalazków, jak się okazuje. Między innymi właśnie wąż strażacki. No on myślał cały czas, jak udoskonalić tą pracę tych strażaków, żeby ta woda mogła sama płynąć, żeby tutaj jakby nie trzeba było tej wody podawać, również ci mieszkańcy, żeby tutaj się nie narażali na to zagrożenie pożarowe. No i oczywiście chodziło o to, że no, wężem ta woda płynie szybciej, płynie jej więcej. No i od XVII wieku gdzieś te zaczynają nam się tutaj węże kształtować. I ja zawsze powtarzam taką ciekawostkę, ponieważ historia węża pożarniczego jest podobna jak historia piłki nożnej. To znaczy zaczęto od skóry, później jeszcze na początku jelita zwierzęce, później skóra, no a na końcu tworzywa sztuczne.
Czyli można powiedzieć, że administracja pruska już w drugiej połowie XIX wieku, doposażając Straż Pożarną w Wielkopolsce, doposażała węże strażackie również.
Tak, tak.
Wtedy wykonywane już, tak.
One wtedy najczęściej były wykonywane ze skóry. Różnica polegała na tym, że jeżeli mówimy o wężu tłocznym, czyli tym wężu, którym woda kierowana jest w stronę pożaru, on miał być trochę bardziej elastyczny, natomiast wąż tak zwany sawny, czyli ten, którym woda zasycana jest do sikawki, czy dzisiaj często również do pojazdów pożarniczych, on wówczas był sztywny, montowany na sprężynie metalowej, stalowej, on nie miał prawa się łamać, żeby też nie blokować tej wody. Natomiast no faktycznie zasada, skóra bardzo dobrze tutaj się w tym sprawdzała, zresztą Prusacy słynęli z rzeczy wykonywanych ze skóry, również pożarnictwie, hełmy skórzane przecież funkcjonowały, pasy skórzane, których inne tereny Polski pod innymi zaborami nie do końca znali. No one kształtowały się, charakteryzowały się, przepraszam, tym, że no były dość wytrzymałe. Były dość wytrzymałe, dobrze rymarze tą skórę tutaj nam oprawiali i faktycznie no, spełniały dobrze swój cel.
Jak słychać, historia sprzętu strażackiego przeplata się z historią polityczną i administracyjną Wielkopolski. Tak. Za chwilę dalszy ciąg naszej rozmowy. Wracamy do rozmowy o Straży Pożarnej w Wielkopolsce. Rozpoczęliśmy od pożaru w 1803 roku i przy okazji pan Hubert Koller, naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, wytłumaczył nam, jak zmieniała się struktura Straży Pożarnej, obowiązki tych, którzy gasili i tych, którzy mieli nas ubezpieczać. Jesteśmy pod koniec XIX wieku, nasilają się procesy germanizacyjne. Też ma to odbicie w Straży Pożarnej, można tak powiedzieć, bo ona chyba tutaj na tych terenach jest jednak w większości polska, jeżeli chodzi w każdym razie o strażaków takich szeregowych.
Tak. No sytuacja wyglądała mniej więcej w ten sposób, że najprościej nam podzielić ten okres, ten wiek XIX na pierwszą i drugą połowę. Pierwsza połowa XIX wieku charakteryzuje się tym, że no raczej wspólnie Niemcy z Polakami dbają o to, żeby te pożary gasić jak najlepiej. No tutaj jakby pożar był równy dla wszystkich. Natomiast no druga połowa XIX wieku, tutaj wkradają nam się już te procesy germanizacyjne, rywalizacja. 1845 rok to powstanie pierwszej Ogólnej Straży Pożarnej na terenie Wielkopolski, konkretnie w Poznaniu, no ale bardzo szybko powstaje również jednostka w Lesznie, 2 lata później, 12 lat później powstaje tutaj we Wronkach. Także
to. Czyli to jest rok 1867, tak, we Wronkach?
Tak. I tutaj tak naprawdę bardzo, bardzo szybko, znaczy warto zwrócić uwagę na to, że po tych trzech pierwszych te straże ochotnicze nasze no troszkę wyskakują jak grzybki po deszczu. Przybywa ich bardzo, bardzo dużo. I tutaj już mamy dwie przyczyny. Pierwsza to oczywiście chęć ratowania mienia życia ludzkiego, czyli ta nasza idea, która do dzisiaj nam tutaj towarzyszy, ale z drugiej strony chodziło również o to, że w miarę nasilających się procesów germanizacyjnych Straż Pożarna w Wielkopolsce to była jedyna legalna organizacja, w której ci Polacy mogli się jeszcze gromadzić. Oczywiście pod ścisłą kontrolą, ale no, szukali różnych rozwiązań i możliwości, żeby w ramach zbiórek strażackich na przykład uczyć młodszych hymnu polskiego, opowiadać o historii Polski, sztuki polskie teatralne były również przekazywane, prezentowane, ćwiczyli sprawność fizyczną, musztrę, to wszystko gdzieś tam pomiędzy wiedzą pożarniczą było również przemycane.
No i nie trzeba być specjalnym specjalistą od historii, żeby domyśleć się, że dało to efekt w czasie powstania wielkopolskiego.
Jak najbardziej. Tutaj warto zwrócić uwagę, że też jakby no, Prusacy to również obserwowali i oni zaczynali działać w drugą stronę, między innymi tworząc przymusowe straże pożarne. W pierwszej połowie XIX wieku te przymusowe, wynalazek pruski, zresztą przymusowe straże pożarne również służyły w miejscowościach, gdzie nie było ochotniczych. One miały pomagać w organizacji przeciwpożarowej, natomiast w drugiej połowie XIX wieku służyły często jako konkurencja dla straży ochotniczych.
Ale czy to oznaczało, że były to straże zawodowe, czy jednak
nie
przymuszano ludzi innych zawodów?
To były cały czas jakby straże przymusowe mówiły nam, że na przykład mieszkańcy pomiędzy 18 a 60 rokiem życia mają obowiązek stawienia się
do pożaru.
Tak. Dodatkowo oczywiście wyznaczano zbiórki. Tutaj mamy już tą rywalizację, ponieważ często zbiórki były organizowane w tym samym czasie jak zbiórki w ochotniczych strażach pożarnych. Chodziło oczywiście o odciągnięcie Polaków od tych ochotniczych straży pożarnych. Magistraty niemieckie finansowały wtedy straże przymusowe, więc ochotnicza straż no niestety nie była finansowana. Dodatkowo często zbiórki organizowano w czasie na przykład niedzielnego przedpołudnia, kiedy wiadomo było, że no Polacy pójdą na mszę do kościoła, prawda? Niestawienie się na takich zbiórkach groziło oczywiście aresztem, grzywnami wysokimi, także tutaj jakby no, no był to idealny, było to już idealne narzędzie represji Polaków, które z czasem tylko się rozwijało, zaostrzało, ponieważ no, tam zaczynano stosować kolejne różne dziwne metody, no i faktycznie Polacy tutaj mieli już coraz trudniej.
Jaki dało to efekt w czasie powstania wielkopolskiego?
No sprawa jest dosyć prosta, ponieważ no tutaj powstanie wielkopolskie, jeżeli chodzi o strażaków, myślę, że też niezbyt często o tym się mówiło. Strażacy w powstaniu wielkopolskim faktycznie mieli ogromny wkład, ponieważ część strażaków oczywiście wracała z frontów I wojny światowej, została powołana. No to byli ludzie sprawni fizycznie, doskonale się do tego nadawali, podobnie jak na przykład policja. Część pozostawała tutaj na terenach wielkopolskiej. Często te straże ochotnicze polskie niestety były zawieszane w tym czasie, zawieszały swoją działalność, bądź przestawały istnieć z braku ochotników, prawda, ponieważ oni wylądowali na tym froncie. Natomiast w momencie, kiedy wojna się kończyła, dobiegała końca, jedna grupa wracała, druga tutaj próbowała dalej działać, no oni nadal w tych strażach, oprócz organizacji patriotycznych, do których się zapisywali, reaktywowali szybko te straże. Oni w tych strażach działali, przekazując wiedzę teraz jeszcze dodatkowo militarną młodszym kolegom, czy tym nawet seniorom, którzy tutaj pozostali. No i czekali na ten moment. Nadal ćwiczyli musztrę, nadal przekazywana była wiedza, sprawność fizyczna, zwiększano liczbę zbiórek, intensyfikowano te zbiórki, żeby na drabinach ćwiczyć, prawda, i tak dalej, żeby tutaj być sprawnym fizycznie i czekali na ten moment. Natomiast jeżeli chodzi o już wybuch powstania wielkopolskiego, tutaj też są takie ciekawostki, mamy ciekawostkę z Rogoźna czy Kobylina, gdzie strażacy nie czekali na front powstania, ale zorganizowali oddziały, które te miasteczka już zaczynały wyzwalać. I kiedy front powstania dotarł tam, to się okazało, że one są już wolne. Tutaj mamy na przykład Środę Wielkopolską, gdzie aż 96 strażaków ochotników, co stanowiło no, prawie całą jednostkę, jak to zapisują kroniki. Wszyscy ci ochotnicy przyłączyli się do powstania wielkopolskiego. Różnie to w naszych regionach wygląda, w naszym regionie wyglądało, ponieważ no, też zależało od tego, ilu mieszkańców te nasze miasteczka miały polski w stosunku do niemieckich i tak dalej. Natomiast mimo wszystko no, prawie każda jednostka ówczesna Ochotniczej Straży Pożarnej odpowiadała tutaj na powstanie wielkopolskie i się do niego przyłączała. Tutaj mamy różne postacie,
mamy przykład dwóch panów strażaków z Leszna, zniemczonego Leszna, pan Antoni Kaczmarek, Małżeniec Włodzimirski, którzy chcieli przyłączyć się do powstania, no w Lesznie nie było takiej możliwości, w związku z czym wędrowali w stronę Kościana. Tam się przyłączyli do powstania, w powstaniu walczyli, problem pojawił się wtedy, kiedy chcieli do Leszna wrócić, ponieważ jak wiemy, Leszno no nie zostało wyzwolone podczas powstań wielkopolskiego, tylko dopiero w 20 roku zostało przyłączone do Wielkopolski. No i oni musieli czekać, bo nie mieli gdzie po prostu wrócić. Ale mamy też postać na przykład Władysława Rybakowskiego z Krotoszyna, który był inicjatorem i dowódcą miejscowych powstańców, brał udział również w brawurowym odbiciu pruskich koszarów, podczas których no, faktycznie Polacy zdobyli ogromne ilości broni. Także tutaj mieli ten plus, mieli tą przewagę strażacy również, że oni faktycznie cały czas pozostawali aktywni, cały czas byli zorganizowani, zdyscyplinowani, no i do tego często zdobywali kolejną wiedzę na frontach I wojny światowej. To się później faktycznie przydało.
Porozmawiamy teraz o roli strażaków po odzyskaniu niepodległości. Czy strażacy powstańcy przystąpili później do budowy struktur Polskiej Straży Pożarnej i czy także Straży Pożarnej Zawodowej?
Jak najbardziej spora część strażaków pozostała w Wielkopolsce. Natychmiastowo przyłączyli się do odbudowy jednostek w nowej polskiej rzeczywistości. Warto zwrócić uwagę również, że część jednak strażaków pozostała w wojsku. Przyłączyła się do tworzącej się Armii Wielkopolskiej, walczyła w wojnie polsko-bolszewickiej, więc oni dopiero wrócili po 20 roku. Natomiast faktycznie te jednostki Straży Pożarnej tutaj nie miały nadal łatwo. Ponieważ to się okazuje, to, że my wygraliśmy jako Polacy powstanie wielkopolskie, no nie oznaczało, że natychmiastowo wszyscy obywatele niemieccy się stąd wyprowadzali. To był proces, który trwał 2-3 lata. No i tutaj jakby też często tam, gdzie miejscowościach, gdzie po prostu oni dominowali, na przykład we Wrześni, Polacy nie od razu przejęli inicjatywę w Straży Pożarnej. Był to proces stopniowy. Tam w ogóle we Wrześni była ciekawa sytuacja, ponieważ oni też mieli w roku 19 jubileusz 50-lecia Straży Pożarnej. Polacy jakby zrobili po odzyskaniu niepodległości to samo, tylko że w odwrotną stronę, co Niemcy robili po drugim rozbiorze Polski, to znaczy wprowadzali polski język natychmiastowo, wprowadzali polskie przepisy.
No polskie stopnie pewnie w Straży Pożarnej, bo ich pewnie nie było.
Jak najbardziej. No, największa rywalizacja była na niwie tutaj języka i zarządu.
Czy pan dąży do tej historii ze sztandarem, który odnalazł się po wielu, wielu latach?
Oczywiście, jak najbardziej. No to jest tutaj też przykład tamtych czasów tak naprawdę. Sztandar, który był polskim sztandarem Straży Pożarnej, no został po prostu w tym czasie właśnie wywieziony. Z tymi Niemcami wyjechał. Tutaj mamy sporo.
I teraz się odnalazł niedawno w Austrii, z tego co pamiętam.
Tak, on wrócił na swoje miejsce, na szczęście, dzięki też jakby tutaj no, współpracy obecnej i chęciom właścicieli. Natomiast no, wiele tego typu sprzętu zostało wtedy również zniszczonych przez Niemców. Jednostki Grenzschutzu, które wyjeżdżały z tych terenów, paliły te przedmioty. Oni nie chcieli, żeby to dostawało się w ręce Polaków. Więc tutaj to też zależało od stosunku mieszkańców, ale no faktycznie istniała taka tendencja, żeby te rzeczy niszczyć albo zabierać ze sobą. Tu też ciekawostka, ponieważ jeszcze w tej Wrześni okazało się, że no Niemcy zaprotestowali, że Polacy rozkazy, plakaty jubileuszowe piszą w języku tylko polskim. No i na skutek tego protestu oni zaszantażowali nawet troszeczkę tych Polaków, mówiąc, że jeżeli nie pojawia się też tłumaczenia w języku niemieckim, to oni z tej straży wystąpią. No nie trudno się domyślić, że no Polacy bardzo z tego powodu się ucieszyli, ponieważ skoro ponad 100 lat no byli ciemiężeni językowo, no to tutaj faktycznie od razu przystąpili do tylko i wyłącznie wykorzystywania języka polskiego, używania języka polskiego, w związku z czym Niemcy wystąpili z tej straży, co Polakom się bardzo spodobało.
A czy w czasach pruskich był język polski w użyciu w Straży Pożarnej oficjalnie?
Oficjalnie nie. W praktyce wyglądało to już różnie. zależało to od tych Niemców, którzy dowodzili tymi zarządami.
Czyli od relacji też międzyludzkich w miejscowościach.
Dokładnie tak.
Rozmawiamy o historii Straży Pożarnej. Chciałbym jeszcze zapytać o pewną przykrą sprawę dla strażaków, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, bo w czasie okupacji tutaj Niemcy oczywiście stworzyli Straż Pożarną według swoich wzorców i z narzuconym reżimem. Artur Greiser wykorzystał te jednostki, wysłał je do gaszenia pożaru Powstania Warszawskiego. Czy ten epizod jest w jakiś sposób opisany? Coś więcej wiemy na ten temat?
Tutaj niestety zbyt wiele informacji nie udało się zachować. Wysłane jednostki, no nie dotarły do Warszawy już, nie zdążyły. Był taki zamiar, aby tą Warszawę faktycznie gasić. Znaczy w tamtym czasie raczej w tych jednostkach, tym bardziej w zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu, która funkcjonuje od 1877 roku, tutaj raczej zawsze dominowali już Niemcy. Tutaj było bardzo trudno Polakom, tym bardziej od września 1939 roku, gdzie jeszcze do roku 40 no Polaków wykorzystywano w tych strażach z uwagi na fakt, że tych Niemców brakowało. Ale już od 40 roku trudno tutaj mówić o Polakach w tych strażach pożarnych. Tak naprawdę los ich był bardzo trudny, ponieważ jedna część wyjechała w ramach ewakuacji na początku września 1939 roku, między innymi komendant ówczesnej straży Jan Kiedacz. Oni po dotarciu do Warszawy podzielili się na dwie grupy. Warto też o tym wspomnieć. Jedna grupa pod dowództwem właśnie komendanta Kiedacza pozostała w Warszawie. Tam bronili Warszawę, gasili pożary między innymi Zamku Królewskiego, ratowali ludzi, ewakuowali ludzi ze szpitali, budowali barykady. No tych zadań tam mieli bardzo dużo. Zresztą sam Kiedacz no, zginął w Powstaniu Warszawskim, co też warto zaznaczyć. I oni tam, część z nich pozostała w Warszawie gdzieś tam służąc w podziemiu, inni wrócili później do Poznania. Druga grupa pod dowództwem zastępcy tutaj komendanta Seiferta szukała pomocy na wschodzie. Nie tylko zresztą ta grupa poznańskich strażaków, tamtych strażaków było znacznie więcej. Niestety po dotarciu do Kowla na Wołyniu okazało się, że no Armia Radziecka, żołnierze Armii Radzieckiej no zarekwirowali samochody, wyposażenie, również i mundurowanie często, no i tak naprawdę puścili bez niczego w drogę powrotną, pieszą w drogę powrotną do Poznania.
No, cieszyć się, że tylko tak się skończyło, bo mogli też wysłać w przeciwnym kierunku, co się zdarzało, albo też zdarzało niektórzy również z funkcjonariuszy polskich służb różnego rodzaju, wielu z nich zginęło w Katyniu.
Niestety strażacy też tam się znaleźli, także to też często ich nie ominęło. Natomiast no warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że ci strażacy po powrocie do Poznania no tak naprawdę no nie mogli ani pracować, ani funkcjonować. Oni byli natychmiast aresztowani, często byli więzieni, rozstrzeliwani, wysyłani na styłkę do generalnej guberni bądź do obozów, więc tutaj faktycznie Niemcy w 1939 roku znowuż byli bardzo solidnie do tego przygotowani, o czym świadczą listy strażaków. Niemcy we wrześniu 1939 roku mieli gotowe listy z zaznaczeniem strażaków oraz powstańców jednocześnie. No i niestety te osoby były tutaj na pierwszym planie. Były aresztowane, no i różnie ten ich los później faktycznie wyglądał.
Dziękuję panie naczelniku za ten rys historyczny. Rozpoczęliśmy od pożaru w 1803 roku, który zniszczył dużą część Poznania, ale był to tylko przyczynek do tego, żeby pokazać, jak rozwijała się Straż Pożarna w Wielkopolsce i także jak bohatersko zawsze odnajdywali się strażacy. Do dzisiaj zresztą to służba, która ma chyba największy potencjał zaufania społecznego. Myślę, że warto to spożytkować i już kiedy trochę się uspokoi sytuacja, no a tym razem nie pożar, a epidemia, to warto wybrać się do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.
Jak najbardziej mamy okazję, aby zaprosić oczywiście po pandemii. No niestety strażacy również w historii spotykali się nie tylko z pożarami, ale z różnymi innymi klęskami żywiołowymi czy klęskami elementarnymi, jak to kiedyś nazywano. No i niestety dotyka nas to również dzisiaj. Zapraszamy bardzo serdecznie po tym trudnym dla nas wszystkich okresie do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, gdzie no można tą historię poczuć, dotknąć i faktycznie sporo się na ten temat, o którym tutaj mówiliśmy wcześniej, dowiedzieć. Jeszcze więcej bardzo ciekawych rzeczy. Chciałbym życzyć wszystkim, abyśmy jak najszybciej wrócili do normalności. Życzyć wszystkim spokoju i zdrowia, wytrwałości w tych naszych tutaj zakazach, obostrzeniach. No i miejmy nadzieję, że niebawem bardzo szybko się spotkamy.
Też mam taką nadzieję i chętnie się wybiorę już osobiście z mikrofonem. Warto powiedzieć, że Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach to oddział zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, a współudział tej placówki ma także gmina Rakoniewice.
Tak.
Wszystko się zgadza. Naszym przewodnikiem po pożarnictwie i historii Wielkopolski był pan naczelnik Hubert Koller z tegoż Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również bardzo serdecznie. No i zapraszam do zwiedzania Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa, kiedy wszystko wróci do normy.
Historia, jakiej nie znacie, Jacek Kosiak. Do usłyszenia.